Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem dnia Radia Gdańsk jest profesor Piotr Czałderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący powołanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Rady do Spraw Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, a rozmawia Beata Gwoździewicz.
Witam Państwa, dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Witam.
Bardzo dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. A rozmowę chciałabym zacząć od luzowania obostrzeń. Od dziś w 11 województwach otwarte są salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz częściowy powrót dzieci do szkół. Czy pana zdaniem możliwe jest znoszenie kolejnych restrykcji w najbliższym czasie? Kiedy pożegnamy maseczki, czy w ogóle?
Mam nadzieję, że pożegnamy prędzej czy później. To zależy oczywiście od postępu procesu szczepień z jednej strony, z drugiej od strony od sytuacji epidemiologicznej w kraju, od liczby zakażeń, liczby zgonów, no i od stopnia zaangażowania systemu ochrony zdrowia w leczenie pacjentów. Myślę, że po majówce, jeżeli się nic nie zdarzy nieprzewidzianego, to być może pozostałe obostrzenia, znaczy część pozostałych obostrzeń zostanie zniesiona. Przynajmniej w tych województwach, w których będzie spokojna sytuacja.
A wciąż słyszymy o kolejnych mutacjach COVID-19. Czy te szczepionki, którymi jesteśmy szczepieni, chronią nas przed tym brytyjskim, brazylijskim, afrykańskim, indyjskim?
Przed mutacjami, które były do tej pory, to w zasadzie one chroniły, tak? Natomiast kiedy pojawi się jakaś nowa mutacja, no to każdorazowo to trzeba zbadać. I trudno powiedzieć, czy kolejna szczepionka, czy któraś z tych starych szczepionek będzie chronić przed jakąś nową mutacją. Tak? Na to pytanie nie odpowiem, bo nikt nie umie na nie odpowiedzieć. To każdorazowo wymaga badań, aczkolwiek trzeba też sobie zdawać sprawę, że mutacje idą w różną stronę i można mieć... Może dojść do takiej mutacji jak brytyjska, która zwiększyła zakaźność i zjadliwość wirusa, ale może pójść mutacja w kierunku łagodniejszym, która spowoduje, że chorobę będzie się przechodzić łagodniej i będzie się nią trudniej zarazić.
A skąd pana zdaniem taka niechęć części społeczeństwa do szczepień? Bo aż 40% Polaków mówi, że nie chce się szczepić albo raczej nie chce się szczepić.
Nie wiem, powiem szczerze. No myślę, że to jest trochę pokłosie w ogóle ruchów antyszczepionkowych, bo jednak systematycznie liczba osób, które nie chcą szczepić swoich dzieci na przykład narastała. Także to jest pewien problem, który nałożył się na coś, co działo się już wcześniej. Z drugiej strony różnego rodzaju spiskowe teorie, które były tworzone na kanwie szczepień, no też budowały pewną atmosferę wokół tego, pewna histeria, która się rozpętywała wokół powikłań po szczepieniach, które są naprawdę niesłychanie rzadkie. My mówimy o jeżeli chodzi o te ciężkie powikłania, no to mówimy wręcz o promilach, a właściwie ułamkach promili przypadku.
Tak, jest pan chirurgiem dziecięcym. Czy spotyka pan, czy spotyka pan wiele nieszczepionych dzieci na te podstawowe choroby? Ospa, odra, różyczka czy gruźlica?
Wie pani, ja nie mam z tym do czynienia tak na co dzień, bo do nas trafiają pacjenci, którzy wymagają leczenia chirurgicznego, więc nie obserwuję tego, co się dzieje w podstawowej opiece zdrowotnej. Znaczy to nadal jest niewielka grupa, tak? Z tym, że ona narasta systematycznie. Także to nie jest jakaś grupa, która stanowiłaby powiedzmy 20 czy 30%. To jest grupa, która się mieści poniżej 10%. My mamy nadal wysoki odsetek wyszczepienia dzieci. No tyle, że ta grupa systematycznie z roku na rok rośnie.
Panie profesorze, pandemia spowodowała, że część pacjentów z innymi schorzeniami niż COVID, takimi jak na przykład nowotwory czy choroby układu krążenia, nie otrzymała na czas koniecznej terapii. Odwoływano część zabiegów planowych. To ogromny problem dla chorych, a w najbliższym czasie też myślę systemu ochrony właśnie zdrowia, bo choroba tych pacjentów się nie zatrzymała, cały czas postępuje. Czy jesteśmy przygotowani na przyjęcie, czy służba zdrowia jest gotowa na przyjęcie tych oczekujących?
Z tego co wiem, Ministerstwo Zdrowia opracowuje taki plan na okres jakby po epidemii, czy pod koniec epidemii, który umożliwiłby nadgonienie tych wszystkich zaległości, bo to rzeczywiście jest problem i na pewno w części to się przyczyniło do tego wzrostu zgonów, który był obserwowany na jesieni zeszłego roku. Także trzeba się z całą pewnością tym zająć, są różne pomysły uwolnienia limitów i tak dalej, no to będzie wymagało też zwiększonego finansowania ochrony zdrowia. To nie jest tylko polski problem. W Stanach Zjednoczonych na przykład odsetek świadczeń medycznych w okresie pandemii, tych innych niecovidowych, spadł o 25%, także no po prostu systemy się przestawiły, ochrony zdrowia na inne tory, musiły się zająć nowym wyzwaniem, pacjentami z COVID-em. No i nagle się okazało, że nie starcza zasobów, by obsłużyć.
A czy musimy oswoić się z tą myślą, że składka zdrowotna zostanie podwyższona? To dość ryzykowne, wciąż budzi duże opory społeczne, ale właściwie wydaje się nieuniknione.
Ja myślę, że politycy się tej decyzji bardzo boją i to od lat, tak? Bo przecież przypomnę, że w momencie, jak wprowadzono tą składkę, tą ostatnią podwyżkę składki, to już było wiele lat temu, to było założenie takie, że ona będzie krokowo rosnąć. Tak się nie stało. Z drugiej strony społeczeństwo rzeczywiście w większości jest przeciwne podwyżce składki zdrowotnej, no ale z drugiej strony oczekuje ochrony zdrowia na poziomie zachodnioeuropejskim, a to jest wewnętrzna sprzeczność. Oczywiście to jest moje prywatne zdanie, a nie zdanie rządu czy prezydenta, ale jeżeli chcemy mieć ochronę zdrowia na poziomie naprawdę takim zgodnym z naszymi aspiracjami, no to musimy znaleźć inny sposób na jej finansowanie i składka zdrowotna powinna wzrosnąć. Ona jest w Polsce i tak dużo niższa niż u naszych sąsiadów, na przykład Czechów czy Słowaków, bo nie chcę przecież nas porównywać do Niemiec czy do Szwecji.
Ale wciąż chodzimy na wizyty prywatne, tam wydajemy też niemałe pieniądze. Po podwyżce tej składki zdrowotnej może moglibyśmy liczyć na lepszą opiekę.
No więc ja myślę, że to jest jeden z powodów, dla których jest taka niechęć, bo jakby społeczeństwo nie, pewnie nie wierzy do końca, że jak składkę zdrowotną się podwyższy, to poprawi się nasza ochrona zdrowia, bo różnie z tymi doświadczeniami w przeszłości bywało. I na dodatek sporo wykłada ze swojej kieszeni, bo rzeczywiście ten odsetek współpłacenia w Polsce jest wysoki w porównaniu z innymi krajami, więc to na pewno też ma jakieś znaczenie. Ale ja myślę, że podwyższona składka no, poprawiłaby jednak dostęp do usług zdrowotnych, poprawiłaby dostęp do nowych leków.
I ja czytałam o takim pana pomyśle uelastycznienia systemu służby zdrowia, by zwiększyć jego odporność na zagrożenia. Proponuje pan zwiększenie liczby zabiegów ambulatoryjnych i zmniejszenie liczby szpitali. Jak to zrobić? Na czym miałoby to polegać? W jaki sposób mieliby właśnie skorzystać pacjenci? Mniej szpitali wydaje się takim pomysłem rewolucyjnym dość.
Czy to jest, znowu są moje prywatne, że tak powiem, pomysły. To jest trudny temat oczywiście polityczny, tak, bo szpitale, każdy powiat będzie bronił swojego szpitala i tak dalej. No ale trzeba popatrzeć na to, co się zadziało w zachodniej Europie. Polska ma szpitali prawie 900. Holandia, która jest od Polski dwa razy mniejsza w sensie populacyjnym, ma szpitali 80. Dania ma w tej chwili szpitali 20. Po prostu szpitale są najdroższą formą opieki i sens ma koncentracja i tworzenie szpitali, które będą w stanie obsłużyć duże liczby pacjentów, które będą miały doświadczenie, odpowiednie kadry, zasoby sprzętu. My nawet nie mamy kadr w tej chwili tyle, żeby ten stary system, który cały czas funkcjonował, poobsadzać. Są oddziały położnicze, gdzie odbywa się jeden poród dziennie, poniżej 400 porodów w ciągu roku. No to nie ma sensu, tak? To są oddziały, których utrzymanie zawsze będzie kosztowne, w których bezpieczeństwo pacjenta będzie zawsze niższe niż w oddziałach większych, lepiej wyposażonych i kadrowo, i sprzętowo. A na dodatek rzeczywiście wiele procedur można zrobić dzisiaj ambulatoryjnie, szczególnie jeżeli chodzi o diagnostykę. Tak? Nie ma często konieczności hospitalizacji po to, żeby zrobić pacjentowi badania. To wszystko.
No, szpital otrzymuje tak zapłatę za pacjenta, jeśli pacjent jest 3 dni na oddziale, tak? A można byłoby to zrobić tylko jednego dnia? Ewentualnie w 2.
No to się już zaczęło zmieniać na szczęście. W medycynie dziecięcej to się już w ogóle zmieniło. Tak? I już nie ma tych limitów 3-dniowych na szczęście, bo to rzeczywiście nie miało wielkiego sensu. Także to wszystko się zmienia. No tylko, że problem jest taki, że to są wszystko zmiany dość kontrowersyjne i takie, które jest bardzo łatwo atakować politycznie. Bez jakiejś zgody wspólnej różnych sił politycznych i opozycji rządzących, no to pewnie trudno będzie to przeprowadzić. I obawiam się, że to niestety skończy jako mrzonka.
No właśnie, mówimy o personelu medycznym, a w środę odbędzie się kolejne posiedzenie Prezydenckiej Rady do Spraw Ochrony Zdrowia, której pan przewodniczy. Jednym z tematów będą propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące regulacji wynagrodzeń w służbie zdrowia. Zna pan te propozycje? O jakiego rzędu podwyżki chodzi?
To znaczy, nie, to nie chodzi, to w ogóle jest kompletne nieporozumienie. To chodzi o płacę minimalną i chodzi o najniżej zarabiające grupy zawodowe w ochronie zdrowia przede wszystkim. Im jest dedykowane to rozporządzenie.
Czyli na przykład salowe będą mogły, czy salowi będą mogli liczyć na podwyżki, zwłaszcza na tych oddziałach covidowych, bo tam nie mają tych dodatków podobno.
No tak, tam właśnie mamy problem, bo to jest, znowu w porównaniu z wieloma krajami, mamy całkowicie rozregulowany, a właściwie nieuregulowany system płacowy w ochronie zdrowia. I dochodzi tutaj do wielu sytuacji takich, które powodują, że szpitale walczą o pracownika w taki niekontrolowany sposób, bo oczywiście przy brakach różnego rodzaju i w zakresie lekarzy, i w zakresie pielęgniarek, jedynym sposobem zdobywania pracowników są płace. No i stąd ta kwestia w mojej opinii wymaga uregulowania, ale pewnie to nie jest takie proste, bo to są bardzo rozbieżne interesy i jak się popatrzy również na głosy dotyczące tych wynagrodzeń, no to tutaj są bardzo sprzeczne opinie, tak, z różnych środowisk płynące.
Panie profesorze, napisał pan w swoim artykule na portalu Wszystko co najważniejsze, że czas pandemii to czas samotności. W naszym codziennym życiu, ale też samotności w odchodzeniu. Chorzy na COVID nie mogą pożegnać się z bliskimi. Bliscy z chorymi na COVID. Takie odchodzenie w samotności nazywał pan jedną z największych społecznych trucizn. Co pan ma na myśli?
No, ja sam to przeżyłem w swojej rodzinie, bo też nas właśnie tak zmarli. No i chodzi mi o to, że nie ma możliwości pożegnania się z bliskimi, nie ma możliwości takiego wspólnotowego, rodzinnego przeżycia śmierci bliskiej osoby. I to jest coś, co jest zasadniczo odmienne od tradycji, od pewnych zwyczajów. I z punktu widzenia i rodzin, i tych osób, których to dotyczy, no to jest to sytuacja niezwykle trudna. Tak? Spowodowana tym, jak na oddziałach covidowych się pracuje, prawda? I spowodowana reżimem, który tam panuje.
W najlepszym razie, tak sobie myślę, ten chory może być trzymany za rękę przez przepracowaną pielęgniarkę, lekarza czy salową. I dla tego personelu medycznego jest to także ciężkie przeżycie, takie odchodzenie samotne. To ogromny stres właśnie.
Z całą pewnością. Z całą pewnością.
I tu wydaje mi się też pojawia się problem zdrowia psychicznego, panie profesorze. Takiej pomocy psychologicznej i temu personelowi medycznemu, rodzinom, ale też młodym ludziom, którzy teraz przeżywają lockdown, siedzą w domach na zdalnych lekcjach. Wzrasta liczba depresji i nerwic, zaburzenia snu i nastroju. Będą mieli gdzie szukać pomocy wkrótce?
No to jest kolejny wielki problem i kolejna trucizna, którą koronawirus jakby właśnie wsączył w to nasze życie społeczne. I myślę, że problemy zdrowia psychicznego to jeszcze przez długi czas będą trwały, bo one już w ogóle się wcześniej zaczęły. Tak? I ten taki brak interakcji dla uczniów, nawet dla studentów, powoduje bardzo wiele niekorzystnych tendencji. Dlatego jest ważne, żeby dzieci zaczęły wracać do szkół, szczególnie te najmłodsze, więc cieszy mnie, że dzieci z klas 1-3 wracają. Mhm. I pewnie regionalizacja obostrzeń jest tutaj dobrym rozwiązaniem, że tam, gdzie sytuacja się poprawia, to tam trzeba te obostrzenia stopniowo znosić i obserwować, czym to będzie skutkowało. No i zbudować system pomocy. Tutaj było takie spotkanie w Kancelarii Prezydenta, które właśnie tego dotyczyło, spotkanie i z przedstawicielami studentów i nasze zebranie. Ostatnie też poświęciliśmy temu tematowi dotyczącemu zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży. i pewne rekomendacje właśnie powstały, które zostaną wysłane w najbliższym czasie.
To jeszcze jeden ważny problem. Mnóstwo osób przechorowało COVID. Gdzie będą mogli szukać pomocy tej takiej opieki rehabilitacyjnej po-covidowej? No też dzieci, bo dzieci przechorowywały bezobjawowo lub lekko, a potem okazuje się, że pojawiają się powikłania.
Znaczy u dzieci sytuacja jest troszkę inna, bo u dzieci większym problemem od COVID-u samego jako takiego jest ten tak zwany zespół po-covidowy, wielonarządowy PIMS, który rzeczywiście niektórzy pacjenci przechodzą bardzo ciężko. Natomiast z kolei u dorosłych, u części pacjentów mamy ten problem późnych po-covidowych, powikłań przewlekłego zmęczenia, powikłań płucnych,
nasz system opieki zdrowotnej udźwignie pomoc takim osobom?
No to jest, znaczy mam nadzieję, to jest w tej chwili jakby budowane i ten problem rehabilitacji po-covidowej został jakby zauważony i próbuje, z tego co wiem, Ministerstwo Zdrowia i NFZ budować takie jednostki, przynajmniej po jednej na województwo, gdzie taką rehabilitację i taką pomoc można by uzyskać. Z tym, że rehabilitacja od zawsze była jedną z pięt achillesowych naszego systemu, więc znowu poruszamy się w ramach jakichś tam ograniczonych zasobów pod wieloma względami. Ale ten problem został dostrzeżony i mam nadzieję, że się go uda rozwiązać.
Więc wiele problemów do przedyskutowania, wiele do zrobienia. Ja dziś dziękuję panu serdecznie za tę rozmowę, za to, że znalazł pan czas na to spotkanie z nami. Dziękuję bardzo. Zdrowia wszystkim życzę panu również.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkim słuchaczom też życzę zdrowia i życzę, żeby się zaszczepili jak najszybciej. Pozdrawiam. Dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk. Telefon